Chciałbym dzisiaj mówić na taki temat, sposób życia uczniów Chrystusa. Jak mamy żyć, by prowadzić owocne życie chrześcijańskie? Co czynić, a czego unikać? Z jakich przykładów brać wzór, a jakich się wystrzegać? Kontynuujemy nasze rozważania nad listem do Filipian. Przeczytajmy 3 rozdział, wersety od 17 do 21. List do Filipian, 3 rozdział od 17 do 21 wersetu. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami i podążajcie za przykładem tych, którzy postępują zgodnie ze wzorem, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których wam często mówiłem, a teraz z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusa. Ich końcem jest zagłada, ich bogiem brzuch, ich chwała w tym, czego powinni się wstydzić. Oni myślą o tym, co ziemskie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebiosach, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze poniżone ciało na podobne do swego chwalebnego ciała, mocą, którą może podporządkować sobie wszystko. Jest to krótki fragment Słowa Bożego, ale wielce wymowny. Werset 17 zawiera zaskakujące słowa. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami. I podążajcie za przykładem tych, którzy postępują zgodnie ze wzorem, jaki w nas macie. Także uczeń Chrystusa naśladuje dobre przykłady, uczy się chętnie od przykładnych dzieci Bożych. Apostoł Paweł, mówiąc, żeby go naśladować, nie wywyższa się tu nad innych chrześcijan. Filipianie po prostu mieli wzorować się na apostole narodów nie w jakiś powierzchowny sposób, na przykład naśladując jego akcent, czy jakieś ruchy, czy gesty. Mieli po prostu go naśladować o tyle, o ile on sam był wiernym naśladowcą Jezusa Chrystusa. Pomocnym wersetem, żeby to zrozumieć, jest inny tekst, 1 listu do Koryntian, 11 rozdział, werset 1. Stańcie się moimi naśladowcami, jak i ja stałem się naśladowcą Chrystusa. Tak więc Pawła należało naśladować w tym, czym był dobrym podobieństwem Jezusa Chrystusa. Nie należało go naśladować wtedy, gdy w jakiś sposób zawiódł i na tym nie należało się wzorować. Mamy przykład pewnej sytuacji, gdzie apostoł Paweł i Barnaba zawiedli. W Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, od 36 wersetu, mamy tutaj taką sytuację, gdy obydwaj zachowali się nie tak, jak przystało na chrześcijan. I to się zdarza każdemu, nawet najbardziej wzorowy chrześcijanin czasami odbiega od tego wzorca, jaki jest w Słowie Bożym. I tu mamy taki przykład. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 36 wersetu. Po pewnym czasie Paweł powiedział do Barnaby: wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy Słowo Pana. Barnaba chciał również zabrać Jana, zwanego Markiem. Paweł jednak nie uważał za słuszne zabierać z sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Doszło do ostrego starcia, w rezultacie którego się rozdzielili. Barnaba wziął Marka i popłynął na Cypr, a Paweł dobrał sobie za towarzysza Sylasa i wyszedł, polecony przez braci łasce Pana. Przechodził przez Syrię i Cylicję i umacniał kościoły. Jak widzimy, apostoł Paweł poróżnił się z Barnabą na tle współpracownika Jana Marka, ponieważ on kiedyś zawiódł, wycofał się w Pamfilii i nie wziął udziału w służbie. I Paweł nie miał do niego zaufania, natomiast Barnaba pokierował się względami rodzinnymi, ponieważ to był siostrzeniec Barnaby i on postanowił jednak go zabrać. Czytamy tu, że doszło między nimi do ostrego starcia, do poważnego nieporozumienia, jakiegoś sporu. I tutaj pod tym względem nie należy naśladować apostoła Pawła ani Barnaby. Po prostu, można powiedzieć, nerwy im trochę puściły i doszło do ostrego sporu. Więc widzimy, że nie powinniśmy wzorować się na złych przykładach, ale na dobrych. 3 list świętego Jana właśnie zwraca uwagę na potrzebę wzorowania się na dobrych przykładach. Werset 11. Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobro, jest z Boga. Ten, kto czyni zło, Boga nie widział. Także z dobrych przykładów warto się uczyć. A w historii nie brakuje dobrych przykładów ludzi Bożych. w samym Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu mamy wiele postaci godnych naśladowania. Nie są godni naśladowania wtedy, kiedy w jakiś sposób upadali, zawodzili, ale w tym, w czym byli mocni, są godni naszego naśladownictwa. Mamy też w historii chrześcijan, którzy byli przykładnymi ludźmi bożymi, którzy czynili wiele dobra i możemy się także na tych przykładach wzorować. Nie brakuje biografii mężów, niewiast bożych, gdzie można brać przykład z takich ludzi i uczyć się od nich. Dzisiaj słabością ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce i myślę też na świecie jest jednak naśladowanie ludzi nieodpowiednich i chodzenie za naukami, w których nie ma Ducha Chrystusowego. Niektórzy po prostu idą od jednej skrajności do drugiej. Internet także zapewnia dostęp nie tylko do zdrowej nauki, ale do wielu błędów. I tak niektórzy przechodzili w swojej historii od lewa na prawo. Zaczynali od liberalnych teologów, liberalnych autorów, nawet lewicowych ewangelicznych autorów ze Stanów Zjednoczonych, a skończyli na skrajnej prawicy ewangelicznej, fundamentalistycznej i teraz są nawet nietolerancyjni. Jakby tak im przypomnieć, że kiedyś takiego Filipa Jancic, na przykład lewicowego ewangelicznego autora przytaczali, to by się trochę zawstydzili, a tak jest. Także są takie, ja to nazywam wędrówki ludów, od jednego poglądu do drugiego. Jedni byli antysemitami, gdy zostali ewangelicznymi chrześcijanami. Dzisiaj są skrajnymi filosemitami, zapatrzonymi w Izrael jak w bożka, a nie w Boga Izraela, ani w Mesjasza Izraela. Więc bardzo różne są te skrajności, w które ludzie wierzący popadają. A mamy wzorować się na tych przykładach, w których jest Chrystus, na tych, w których widzimy dobry przykład zgodny ze Słowem Bożym. Dlatego tak ważne jest, żeby w naszej diecie duchowej dominowało Słowo Boże. Oczywiście możemy korzystać z dobrych książek, dobrych czasopism, dobrych kazań, ale o tyle, o ile przyjmować to, co jest w nich, o ile właśnie są zgodne ze Słowem Bożym, z Duchem Chrystusa, z Jego przykładem. Kiedyś pewien mój przyjaciel napisał coś takiego, że wielu jest ludzi, którzy przyznają się do imienia Jezusa Chrystusa, którzy utożsamiają się z Jezusem Chrystusem, deklarują się, że wierzą w Jezusa Chrystusa, ale niewielu jest takich, którzy naprawdę naśladują Jego przykład i Jego naukę w swoim życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z drugimi ludźmi. Bardzo ważna myśl, to już nieżyjący przyjaciel, i myślę, że to jest istotna rzecz i niekoniecznie coś bardzo popularnego jest bardzo dobre. Nie zawsze tak jest. Czasami rzeczy okrzyczane, pamiętam jak przed laty Życie Świadome Celu Ricka Warrena było przez wszystkich ogłaszane, potem Kościół Świadomy Celu. Dzisiaj już się patrzy nieco bardziej krytycznie na to, co zrobił Rick Warren ze względu na jego zaangażowanie w różne niepokojące działania. Także widzimy, że niekoniecznie to, co jest bardzo nagłośnione, niekoniecznie osoby bardzo znane, ale czasami coś skromnego, coś prostego, coś cichego, ale prawdziwego. Trzeci rozdział, 18 i 19 werset z kolei mówi o złych przykładach, których należy się wystrzegać, bo i takie są i trzeba być świadomym tego, że nie wszyscy dają dobry przykład. Czytamy tutaj: wielu bowiem z tych, o których wam często mówiłem, a teraz z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusa. Ich końcem jest zagłada, ich bogiem brzuch, ich chwała w tym, czego powinni się wstydzić. Oni myślą o tym, co ziemskie. Dziecko Boże nie naśladuje złych przykładów i unika fałszywych nauczycieli, kierujących się własnymi apetytami i żądzą zysku lub własnej chwały. Święty autor pisze tutaj głównie o judaizujących nauczycielach z pierwszego wieku, którzy tkwili wewnątrz Kościoła, ale nie podobała im się czysta Ewangelia o krzyżu Chrystusa. Ponieważ ta Ewangelia ukazywała człowieka jako grzesznika, który potrzebuje bardzo łaski Bożej i nic jakby od siebie do tej łaski dodać nie może, jedynie może na tej łasce budować swoje życie. I ci judaiści uzupełniali czystą Ewangelię Chrystusa swoją nauką, że do zbawienia wręcz niezbędne jest obrzezanie w przypadku mężczyzn, i przestrzeganie całego prawa mojżeszowego. I im się nie podobał krzyż Chrystusa, prosta Ewangelia, która poniżała ludzką pychę, ludzkie trzy grosze, które ludzie próbują wnosić do Ewangelii. Oni chlubili się rzeczami zewnętrznymi, na przykład obrzezaniem. Paweł rozwija szerzej ten temat w liście do Galatów, Galacjan inaczej, 6 rozdział od 12 wersetu. Wszyscy, którzy chcą się podobać przez ciało, zmuszają was do obrzezania, aby tylko nie być prześladowanymi z powodu krzyża Chrystusa. Ci jednak, którzy poddają się obrzezaniu, sami nie zachowują prawa, ale chcą was poddać obrzezaniu, aby się chwalić waszym ciałem. Jeśli zaś chodzi o mnie, to obym się nie chlubił z innego powodu, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat został ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Ani bowiem obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, lecz tylko nowe stworzenie. Na tych wszystkich, którzy będą postępować zgodnie z tą zasadą i na Izraela Bożego niech stąpi pokój i miłosierdzie. A więc apostoł Paweł chlubił się krzyżem Jezusa Chrystusa, podczas gdy dla tych zwodzicieli najważniejsze było to, żeby jak najwięcej ludzi pozyskać spośród chrześcijan dla idei, że obrzezanie jest kluczem, drogą do zbawienia. I po prostu chlubili się potem, że udało im się kogoś tam obrzezać i kogoś przeciągnąć na swoją stronę. Że to jest dopiero pełna Ewangelia wraz z obrzezaniem i całym prawem mojżeszowym. Ale według tego, co Paweł pisze w liście do Filipian, to ci ludzie nie byli wcale tacy duchowi, za jakich się podawali. Byli bardzo cieleśni i przyziemni. Lubili objadać swoich słuchaczy, także napełnienie brzucha dobrym jedzeniem było priorytetem w ich życiu. Apetyt stał się dla nich niejako bóstwem, celem nadrzędnym. I o tym mówią jeszcze inne fragmenty Słowa Bożego, bo tutaj czytamy, że Bogiem ich stał się brzuch, że byli przyziemni, myśleli o tym, co ziemskie. Inne fragmenty rzucają więcej światła na ten temat, jacy to byli ludzie. 16 rozdział listu do Rzymian, 17 i 18 werset. Zachęcam was, bracia, abyście strzegli się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą otrzymaliście. Unikajcie ich. Nie służą oni bowiem naszemu Panu Chrystusowi, lecz własnemu brzuchowi. I pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca łatwowiernych. Więc nie brakowało takich nauczycieli, którzy chcieli żyć kosztem innych. Po prostu łatwą pracę sobie znaleźli. Głosili błędne nauki. Umieli mówić w taki sposób bardzo uroczy, zwodniczy, pochlebny. I ludzie prości, chętnie czy łatwowierni ulegali temu. I też karmili ich, żywili, dawali jakieś środki, pieniądze. Po prostu dawali się wykorzystywać. I o tym wykorzystywaniu jeszcze szerzej Paweł mówi w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale od 20 wersetu, no nawet od 19, 11 rozdział od 19 wersetu drugiego listu do Koryntian. Chętnie przecież znosicie szaleńców, będąc mądrymi. Znosicie bowiem, gdy ktoś was bierze w niewolę, gdy ktoś was objada, gdy wykorzystuje, gdy was traktuje z góry, gdy was bije po twarzy. Ze wstydem przyznaję, iż wygląda na to, że okazaliśmy się słabi. W czym natomiast ktoś zdobywa się na odwagę, mówię jak szalony, ja także się odważam. Są Hebrajczykami? Ja także. Są Izraelitami? Ja także. Są potomstwem Abrahama? Ja także. Są sługami Chrystusa? Mówię jak szalony, ja jeszcze bardziej. Daleko bardziej przez trudy, daleko bardziej przez więzienia, ponad jakąkolwiek miarę, przez chłosty, przez wielokrotne niebezpieczeństwo śmierci. Apostoł Paweł w drugim swoim liście bronił autorytetu swojego apostolskiego przed żydowskimi tak zwanymi arcyapostołami, fałszywymi nauczycielami, których nazwał w zasadzie sługami szatana, którzy tylko przybierają postać sług Chrystusa. Czym oni się charakteryzowali? Tym, że, jak tu czytamy, brali ludzi w niewolę, zniewalali swoich słuchaczy, objadali, wykorzystywali, traktowali z góry, a nawet bili po twarzy. Więc widzimy, że dominowali nad trzodą pańską i zwodzili ją. ta zachłanność ich była okropna i apostoł Paweł mówi, że musi się uciec do czegoś, co nazywa szaleństwem, ponieważ nie lubił się chwalić, uważał chwalenie samego siebie za szaleństwo, ale ze względu na autorytet apostolski, który był zagrożony, musiał wziąć siebie w obronie, co uznał za niezupełnie stosowne, ale w tej sytuacji konieczne. Więc widzimy, że ci ludzie, dla których Bogiem był brzuch, którzy lubili innych objadać, wykorzystywać, szli na zatracenie, jak mówi list do Filipian. Wróćmy do podstawowego tekstu. I koncentrowali się na dążeniach do przyziemnych zysków, przyziemnych korzyści pod pozorem rzeczy duchowych. List do Efezjan wyjaśnia, jak chciwość jest czymś bardzo złym, jest formą bałwochwalstwa. Efezjan 5, rozdział, werset 5. To bowiem powinniście wiedzieć i rozumieć, że ani człowiek rozwiązły, ani bezwstydny, ani chciwy, to jest bałwochwalca, nie otrzyma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Więc chciwość jest równa bałwochwalstwu, taka zachłanność, ponieważ przedmiot, o który człowiek zabiega, staje się jego bożkiem, staje się najważniejszy. Człowiek służy mu z całej duszy, z całego serca, z całej siły, całym umysłem, podczas gdy to Bóg powinien być tak poszukiwany, tak czczony, tak miłowany. I tu jest ten problem człowieka, zbłądzenia. Jeśli jesteśmy uczciwi wobec siebie, musimy przyznać, że łatwo stoczyć się w cielesność. Łatwo się stoczyć w cielesność, łatwo stracić z oczu wartości duchowe i skupić się na rzeczach innych. Łatwo w codziennej krzątaninie zapomnieć o Bogu. Łatwo też folgować sobie w jedzeniu, w piciu, w innych przyjemnościach. Trzeba przyznać, że bywa to niebezpieczne. Dawni ludzie specjalizujący się w duchowości, piszący na temat duchowości, stwierdzili, że nadmiar pokarmu fizycznego prowadzi do niemoralności. Jest to stwierdzone. Bardziej pobudzony organizm przez obfite jedzenie wywołuje większe pragnienia erotyczne i to prowadzi do grzechu człowieka. Także jest to dowiedzione na wielu przykładach z życia. Więc trzeba tutaj mieć się na baczności. A co możemy powiedzieć o takich wątpliwych ludziach, o których jest tu mowa? Więc musimy powiedzieć sobie tutaj otwarcie, że jednym z największych zagrożeń dla chrześcijaństwa ewangelicznego i nie tylko ewangelicznego i w Polsce i na świecie jest to, jeśli ludzie nie służą w Kościele bezinteresownie, z czystych, szczerych pobudek. Jeśli chcą ugrać coś dla siebie. Ja nie mówię, że nie zasługują na wsparcie. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział mówi, że ci, którzy Ewangelię głoszą, także z Ewangelii mogą żyć. Ale są osoby, które próbują, jak mówi Słowo Boże, z pobożności czerpać zyski. I próbują sobie bogato i wygodnie żyć kosztem innych. Kosztem różnych pomysłów, żeby tylko zdobyć środki, które pozwolą im żyć, jak to się mówi, jak pączki w maśle. I wówczas zanika ta autentyczność, zanika ta szczerość i rodzą się inne pobudki. Robi się wiele rzeczy ze względu na osobiste korzyści. I wtedy zanika ta autentyczność, zanika ta szczerość i wtedy jakby głównym celem różnych działań, nawet ewangelizacyjnych, nawet organizowania konferencji, nawet wydawania książek czy innych rzeczy, staje się pragnienie zysku materialnego. I wtedy to zabija tego ducha. Tak, niemniej wróćmy do rzeczy pozytywnych. Powiedzieliśmy już sobie, że chrześcijanie wzorują się na dobrych przykładach, które odzwierciedlają ducha Chrystusowego, a unikają złych przykładów. Ale mamy też wspaniałą naukę w wersetach listu do Filipian 3, rozdziału 20 i 21. Nasza zaś ojczyzna jest w niebiosach, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze poniżone ciało na podobne do swego chwalebnego ciała, mocą, którą może podporządkować sobie wszystko. Choć chrześcijanin jest porządnym i prawomyślnym obywatelem, przestrzegającym przepisów, prawa, nawet jeśli się nie zgadza z przepisami ograniczonej prędkości, wydaje mu się, że może niekoniecznie mądre są, ale przestrzega tego wszystkiego i stara się coś wnosić pozytywnego w swoim kraju, w swoim otoczeniu, w swoim miejscu pracy, to główna ojczyzna, do której zmierzamy, to nie jest ta ziemska, to jest ojczyzna w niebie. jak czytaliśmy przed chwilą, Stara Biblia Gdańska mówi, że nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech, czyli ta prawdziwa Rzeczpospolita, ostateczna, do której zmierzamy, to jest niebo. Dlatego na przykład kaznodzieje i pastorzy powinni być bardzo powściągliwi, powinni być ponad podziałami politycznymi. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ chrześcijanie łatwo mogą się poróżnić na tle swoich jakichś upodobań politycznych. Polityka strasznie dzieli ludzi i często wywołuje spory. Dużo zależy, kto z jakich mediów korzysta. Jeden poczciwy człowiek dał się przekonać jednym mediom, bo nie ma takiej wiedzy z ekonomii, prawa, z innych dziedzin, żeby to wszystko rozszyfrować, tą całą politykę, bo to jest głęboki temat, powiedzmy sobie otwarcie. A drugi słucha innych autorytetów, bo akurat go przekonały, bo też nie ma dostatecznej wiedzy. I mogą się łatwo poróżnić, bo słuchają różnych stacji radiowych, albo oglądają różne kanały w internecie, albo telewizyjne różne stacje oglądają, czy inne gazety czytają. Więc wśród chrześcijan tego nie powinno być. Powinien nas łączyć Chrystus. Nie powinniśmy akcentować tych spraw. A zwłaszcza kaznodzieje, pastorzy, starsi powinni być ponad tymi wszystkimi podziałami politycznymi. Mogą mieć oczywiście swoje poglądy i zwłaszcza chrześcijanie nie powinni milczeć, jeśli ustawodawcy czy jacyś lokalni urzędnicy wprowadzają przepisy zaprzeczające prawu Bożemu. Jeśli na przykład teraz pan Tomasz został zwolniony z pracy w IKEA za to, że przytoczył kilka wersetów biblijnych, bo nie chciał się zgodzić na udział w popieraniu LGBT, czyli przypominam organizacji politycznej lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów. Nie chciał popierać tego, że IKEA narzuca swoim pracownikom tą ideologię i przytoczył kilka wersetów, powiedział, że taka jest wiara chrześcijańska i zwolniono go. Więc tutaj akurat niektóre organizacje chrześcijańskie przemówiły w obronie tego pana Tomasza, że to jest po prostu niegodne, że nie powinno się dyskryminować ludzi ze względu na przekonanie. Także czasami chrześcijanie muszą przemówić, gdzie to dotyczy prawa Bożego, przykazań Bożych, ale generalnie musimy być ostrożni z polityką, bo łatwo można ulec nadmiernym emocjom i po prostu doprowadzić do jakichś podziałów. I zobaczmy, co tutaj czytamy, oprócz tego, że nasza ojczyzna jest w niebie. Czytamy, że oczekujemy stamtąd Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Uczeń Chrystusa to jest właśnie człowiek, który mocno wierzy w powtórne przyjście swego Pana oraz żarliwie i czujnie Go oczekuje. Sam Pan Jezus zalecił nam, abyśmy tak właśnie czynili. Na przykład w Ewangelii według Łukasza w 21 rozdziale są zapisane słowa naszego Pana wzywające do takiej czujności i trzeźwości, jeśli chodzi o oczekiwanie Jego powrotu, Jego przybycia powtórnego. 21 rozdział Ewangelii według Łukasza od 34 do 36 wersetu. Strzeżcie się, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, aby ten dzień was nie zaskoczył, niby pułapka. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się nieustannie, abyście uniknęli tego wszystkiego, co ma nadejść i stanęli przed Synem Człowieczym. Także chrześcijanin, dziecko Boże, uczeń Chrystusa to człowiek, który oczekuje powrotu swojego Pana, który nie wychodzi z założenia, że bez tego artykułu wiary chrześcijańskiej można się obejść, że to jest coś dodatkowego, że przyszłość to jest dla jakichś poszukiwaczy sensacji. Nie, to jest artykuł wiary, powrót Chrystusa. Także i to jest żarliwe oczekiwanie, aby zjednoczyć się ze swoim Panem Młodym, ze swoim oblubieńcem, aby oblubienica, czyli Kościół, Panna Młoda, zjednoczyła się w przyszłości ze swoją głową. I chrześcijanin wie, że jego Zbawiciel ma nieograniczoną moc, którą podczas swego przyjścia przemieni ciała tych, którzy dożyją jego powrotu w postać podobną do chwalebnego jego ciała. Bo czytamy właśnie w liście do Filipian, że on przemieni nasze poniżone ciało na podobne do swego chwalebnego ciała. I dysponuje przy tym taką mocą, którą może podporządkować sobie wszystko, a zatem nieograniczoną. Zmarli powstaną podobnie w chwalebnych ciałach nieśmiertelnych i w tych ciałach, drodzy, muszę was pocieszyć, nie będzie śladu grzechu, skazy, wady, choroby, niedoskonałości czy jakiejkolwiek ułomności. Będą to ciała ze wszechmiar doskonałe i zdolne do życia z Bogiem w cudownych już warunkach wolnych od grzechu, od zła, od nieprawości, z którymi teraz się borykamy, z tymi złymi warunkami. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 51 do 58 wersetu, niech będą dla nas zachętą, tak dla porównania. Oto ogłaszam wam tajemnicę, nie wszyscy umrzemy, wszyscy zaś będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby. Zabrzmi bowiem trąba i umarli będą wskrzeszeni jako istoty niezniszczalne i my zostaniemy przemienieni. A więc widać, że osoby, które dożyją powtórnego przyjścia Chrystusa, nie będą musiały w ogóle umrzeć. Będą przemienione. Będą podlegać transformacji, przemienieniu w nowe, chwalebne ciała, a umarli wstaną od razu w ciałach niezniszczalnych, podobnych ciałach chwalebnych. I dalej czytamy, trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przyoblekło się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło się w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a śmiertelne w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo, które zostało napisane. Śmierć została pochłonięta przez zwycięstwo. Gdzie jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzie jest o śmierci Twoje żądło? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu natomiast niech będą dzięki za to, że daje nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc, moi ukochani bracia, bądźcie wytrwali, niezachwiani, zawsze ofiarnie oddani dziełu Pana, wiedząc, że w Panu wasz trud nie jest daremny. Zatem widzimy, że zostanie całkowicie wyrugowana śmierć. Ludzie otrzymają nieśmiertelność. I pomyślmy o tym, jaka nadzieja nas czeka, jakie cudowne wyzwolenie, zwłaszcza od największego problemu, jaki mamy, którym jest grzech, ale też z problemu chorób, cierpień, bólu. I dlatego warto trudzić się w Panu, warto podejmować nawet ofiarne wysiłki, niewygody znosić, mając świadomość, że w Panu nie jest ten trud daremny, że nie utracimy naszego życia na zawsze, że po prostu otrzymamy chwalebne życie w zmartwychwstałych ciałach, podobnych do ciała Pana Jezusa. I tutaj Księga Objawienia też zapewnia, 21 rozdział, werset 3 i 4, oto miejsce przebywania Boga z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, oni będą Jego ludem, a On, ich Bóg, będzie Bogiem z nimi i otrze wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Także rzeczywiście cudowną rzeczą jest to, że ten świat pełen tak wielkich cierpień, bólu, nieszczęść, on po prostu przeminie i już nie będzie tego zła. Izajasz nawet prorokował, że ludzie tak będą szczęśliwi w tym Królestwie Bożym, że zapomną o tych wszystkich utrapieniach tego czasu, który jest na ziemi w tej chwili. W 65 rozdziale Izajasza, werset 17. Oto ja stwarzam nowe niebo i nową ziemię. Dawne rzeczy nie będą wspominane, ani na myśl nie przyjdą. Tak więc nie ma takiej krzywdy, takiej straty, którą ludzie by ponieśli za sprawą szatana, czy niegodziwych ludzi, czy jakiegoś nieszczęścia, której by Bóg nie wynagrodził po 1000 krot w swoim królestwie, do którego nas powołuje. I 22 rozdział Księgi Objawienia zapewnia, w wersecie 3, i nic już nie będzie obłożone klątwą, nie będzie po prostu nic przeklętego. Tak jak teraz jest zjawisko przekleństwa w tym świecie, czytamy, że jego słudzy będą mu służyć, to znaczy słudzy Boga i baranka, i będą oglądali jego oblicze, i jego imię będą mieli na czołach, będą królować na wieki wieków. Tak więc warto budować taką nadzieję, warto wyglądać do przodu, aby te troski tego świata nas nie zmogły, nie pokonały nas. Z drugiej strony, oczekując tego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, otrzymania chwalebnych ciał, musimy pamiętać jako naśladowcy Chrystusa, że pomimo naszych wad i upadków, powinniśmy dążyć do tego, aby być przygotowanymi na powtórne przyjście Chrystusa. Albo na zakończenie naszego życia przez śmierć, bo i tak może się zdarzyć. Nie wiemy, w jakim strumieniu czasu dokładnie żyjemy i czy dożyjemy na pewno, każdy z nas, powtórnego przyjścia Chrystusa. Nie chcemy, jak wiele wyznań prorokowało, czy wielu ludzi, różnych nauczycieli, wyznaczać żadnych dat. To byłoby skrajnie niemądre. Drugi list Piotra, 3 rozdział, werset 7 zapewnia: obecne zaś niebiosa i ziemia dzięki temu samemu słowu są zachowane dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. I werset 9. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale jest cierpliwy względem was, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się nawrócili. A więc widzimy, że Bóg cierpliwie czeka, aby też w Kościele każdy był nawrócony, aby też dzieci ludzi wierzących się nawróciły, aby ludzie, którzy jeszcze nie opowiedzieli się za Chrystusem, zdążyli to uczynić. Boża cierpliwość jest wielka, Boże miłosierdzie. Dlatego nie lekceważmy tego i zabiegajmy też o to, żeby być przygotowanymi na powtórne przyjście Chrystusa, żeby ono nas zastało, czy też śmierć nas zastała w takim dobrym momencie. Mówi się czasem, że chrześcijanin ma słaby czas, czy słabszy czas, że niektórzy cały czas byli aktywni, nagle znikają, gdzieś tam usuwają konto mailowe, bo się tak źle czują jakoś psychicznie, jakaś depresja ogarnia, jakieś problemy. Ja nie mówię, żeby być bardzo poświęconym elektronice, ale czasami zdarza się, to może być zgubne i zajmować czas potrzebny na modlitwę, czytanie Słowa Bożego. Ale czasami ktoś się wycofuje, czasami ktoś jakby w ogóle wycofuje się z życia chrześcijańskiego, zaniedbuje nabożeństwa i tak dalej. Także jest to ważne, żeby nie załamać się całkowicie, żeby nie poddać się całkowicie, mimo że są słabsze momenty, mimo że mogą być kryzysy wiary nawet. Bo czytamy, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej. I werset 11 zachęca: skoro to wszystko zostanie zniszczone, to jacy wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności? I werset 13, ale my zgodnie z jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Skoro tam mieszka sprawiedliwość, to czyż możemy z czystym sumieniem trwać w niesprawiedliwości, w nieprawości, w grzechu? I werset 14. Dlatego umiłowani, oczekując tego, postarajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju, a cierpliwość naszego Pana uznajcie za ratunek. Tak więc to, o czym czytaliśmy w liście do Filipian, że nasze ciała mają być przemienione, czyli jakby to uświęcenie zostanie dopełnione przez samego Pana Jezusa, to jednak nie zwalnia to nas od tego, żeby już dzisiaj zabiegać o uświęcenie, jak mówi list do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 14, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Tak więc bez bliskiej wspólnoty z Ojcem i Synem, bez poddawania się Słowu i Duchowi Bożemu jest niemożliwe zrobienie postępu w uświęceniu. Także bardzo ważne jest, czy dbamy na co dzień o czytanie Słowa Bożego, o modlitwę, czy nie zasmucamy Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, pora na podsumowanie. Jak możemy żyć, żeby się Bogu podobać? Jaki sposób życia powinien charakteryzować uczniów Chrystusa? Po pierwsze, uczniowie Chrystusa naśladują dobre przykłady, lecz nie naśladują złych wzorców i fałszywych nauczycieli. Na pewno byłoby niemądre wspieranie finansowo jakichś wątpliwych misji, które są znane z tego, że są tam głoszone fałszywe nauki lub ci ludzie się nie wywiązują należycie z rozliczeń finansowych. Sami musimy też mieć się na baczności, byśmy nie stali się równie przyziemni jak fałszywi nauczyciele z I czy XXI wieku. Bardzo łatwo stoczyć się w cielesność. Niewiele trzeba, żeby zaniedbać zbawienie, zaniedbać swój stan duchowy i ulec cielesności, ulec grzeszności. Czasami w życiu niektórych chrześcijan są okresy takiego trochę upadku, trochę większej cielesności, zaniedbań duchowych, gdzie Słowo Boże jest zaniedbane. Więcej rozrywki są w centrum życia. Więc tutaj potrzeba takiej pilnej, szczerej uwagi, aby naśladować dobre przykłady, które uczą nas właśnie większej, głębszej duchowości, większego zbliżenia się do Boga, do Pana Jezusa i unikać złych przykładów. Druga rzecz, która charakteryzuje dobre życie. Ojczyzna dziecka Bożego to przede wszystkim niebo. Dlatego unikamy angażowania się w konflikty polityczne. Natomiast nie możemy milczeć, jeżeli zaprzecza się prawu Bożemu. Są na szczęście organizacje chrześcijańskie, które monitorują te sprawy, wypowiadają się w tych sprawach, jakieś petycje piszą w tych sprawach, żeby zło nie mogło górować. Wiadomo, że to zło w końcu weźmie górę, że przyjdzie antychryst, że zło będzie wręcz niepodzielnie panować na ziemi. Ale to nie znaczy, żeby milczeć. Zło się panoszy, gdy dobrzy ludzie milczą. W Kanadzie chrześcijanie milczeli, co teraz mają? Tam już jest tak skrajne prawo pozwalające na takie grzechy straszne i uznające to za normalne i tępieni są wielkimi karami chrześcijanie, którzy głoszą prawdę, a przez milczenie, że Kościół był milczący. Także nie można milczeć. Trzeci punkt. Jako uczniowie Chrystusa z gorliwością i czujnością oczekujemy Jego powrotu w chwale. Będzie On dla nas oznaczał wyniesienie do chwały, czci i nieśmiertelności, do wiecznego szczęścia. Dlatego, drodzy, żyjmy tak, jak przystoi uczniom Chrystusa. Módlmy się o wszelką pomoc Bożą, żeby tak było i zabiegajmy o to, aby zadbać o swój stan duchowy. Jeśli są jakieś zaniedbania, przeprośmy Boga. Każdemu z nas się czasem zdarza coś zaniedbać ważnego. Prośmy Boga o przebaczenie i rozpocznijmy na nowo. Dawid napisał: błogosławieni ci, których nieprawości są przebaczone, których grzechy zostały zakryte. Bądźcie pewni, jeśli mieliście jakiś okres zaniedbań duchowych, Bóg wam to wybaczy. Przyjdźcie do Niego w skrusze. On nie chce dla swoich dzieci nieszczęścia, On chce dla nich szczęścia. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.